Witam serdecznie pana doktora Bogusława Rogalskiego, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eksperta do spraw międzynarodowych, posła szóstej kadencji do Parlamentu Europejskiego. Witam bardzo serdecznie, panie prezesie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Świętujemy 30-lecie współpracy wyszehradzkiej, szczyt i spotkanie w Krakowie. On odbywa się dzisiaj. Pytanie kluczowe na arenie międzynarodowej. Jaka jest rola i znaczenie grupy wyszehradzkiej, państwa, które zostały doświadczone, to także podkreślmy, przez reżim komunistyczny i piętno zmagania się o swoją wolność i suwerenność niosą także na swoich plecach?
Grupa Wyszehradzka to strategiczny sojusz w Europie Środkowej, ale to także wspólnota celów realizowanych w Unii Europejskiej i wreszcie to przeciwwaga dla hegemonii Niemiec w tej części Europy. Ale na początek może kilka zdań historii Grupy Wyszehradzkiej, bo ona pokaże nam cel, istotę i sens zawiązania Grupy Wyszehradzkiej, ale też sens istnienia jej dzisiaj i w przyszłości. Otóż tuż po rozpadzie bloku sowieckiego, na początku lat 90., dokładnie 15 lutego 91 roku, czyli 30 lat temu, nasze państwa, wówczas jeszcze trzy, bo była Czechosłowacja, Węgry i Polska, zawiązały Grupę Wyszehradzką, aby realizować cele polityczne i gospodarcze w ówczesnym czasie. Te cele polityczne i gospodarcze były nakreślone bardzo jasno, czyli zmierzanie do członkostwa w NATO, co zostało zrealizowane w 1999 roku, następnie zmierzanie wspólne razem do członkostwa w Unii Europejskiej, co również zostało zrealizowane w 2004 roku. Ale to, co jest bardzo istotne, to jest świat wartości, na którym ta Grupa Wyszehradzka została założona. Nie bez powodu miasto Wyszehrad zostało wybrane na miejsce pierwszego spotkania tej grupy, założycielskiego spotkania, ale też w nazwie mamy Wyszehrad jako miejsce nawiązujące do XIV-wiecznych zjazdów królów Polski, Czech i Węgier. To bardzo mocne odwołanie, symboliczne odwołanie do tego, czym ta grupa była i jest dzisiaj. Otóż gdy spojrzymy na mapę, które państwa, jakie państwa tworzą Grupę Wyszehradzką, to widzimy od Bałtyku Polskę, dalej na południe Czechy, Słowację i Węgry. To jest ta stara wspólnota wartości, stara wspólnota interesów także politycznych jeszcze z czasów wczesnopiastowskich, a później jagiellońskich. Zawsze, gdy współpracowaliśmy ze sobą w historii, odnosiliśmy sukcesy. Wspieraliśmy się, no choćby stawiając zaporę w czasach Władysława Warneńczyka inwazji tureckiej, islamskiej na nasz kontynent. Natomiast dzisiaj Grupa Wyszehradzka ma bardzo ważne cele także do zrealizowania. Dobrze się stało, że w Polsce, można powiedzieć, restytuowano tę grupę, bo w czasach rządów Platformy Obywatelskiej Grupa Wyszehradzka była uśpiona, ponieważ i Donald Tusk, i rządy kolejne Platformy Obywatelskiej celowo marginalizowały Grupę Wyszehradzką, realizując tak naprawdę politykę niemiecką w tej części Europy.
Panie doktorze, pozwolę sobie nawet mocniej dookreślić. Nie tylko została uśpiona, ale w wielu działaniach ta grupa została przez polski rząd, chociażby rząd pani Ewy Kopacz, po prostu zdradzona, chociażby od wyłamania się od tej wspólnej polityki dotyczącej nieprzyjmowania nielegalnych imigrantów.
Zgoda, prawda. Dlatego to było bardzo przykre, zwłaszcza dla Węgier, to wyłamanie się wówczas Polski z tego wspólnego tonu zatrzymania imigracji, kolejnej zresztą imigracji tak naprawdę i najazdu islamskiego na nasz kontynent. Na szczęście zdecydowana postawa wówczas Węgier sprawiła, że imigracja i ten pomysł na otwarcie na oścież drzwi wszystkich krajów unijnych imigrantom muzułmańskim została zamknięta. Rząd obecny Prawa i Sprawiedliwości wsparł Węgry i dzisiaj mamy jednolitą politykę, zresztą sukces Polski na arenie międzynarodowej, tej unijnej, związany właśnie z zatrzymaniem tej niekontrolowanej fali imigracji do Unii Europejskiej. Ale chciałbym jeszcze podnieść kilka innych spraw bardzo istotnych, które stoją dzisiaj przed Grupą Wyszehradzką. Ona jest bardzo potrzebna w tej części Europy, bo tak jak wspomniałem, ona jest przeciwwagą dla hegemonii niemieckiej w Europie Centralnej, w Europie Środkowej, ale daje też szczególną pozycję Polski, bo my jesteśmy ze względu na wielkość naszego państwa, ze względu na gospodarkę, jesteśmy liderem całej Grupy Wyszehradzkiej. Cele polityczne, o których wspomniałem, NATO i Unia Europejska zostały już zrealizowane. Cele gospodarcze, które sobie założono, są cały czas realizowane, bo przez 30 lat, to warto podkreślić, istnienia Grupy Wyszehradzkiej, nasze państwa stały się niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy tego regionu. Rozwijamy się lepiej i szybciej niż reszta wspólnoty europejskiej. I to bardzo mocno nie podoba się, zwłaszcza naszym partnerom z Zachodu, zwłaszcza politykom niemieckim czy francuskim. Stąd dzisiaj przed Grupą Wyszehradzką postawiłbym dwa najważniejsze cele. To jest przeciwstawienie się budowie Nord Stream 2. Bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, ale też bezpieczeństwa politycznego naszych państw. Dlaczego? No jest to projekt niemiecko-rosyjski, który gdy zostanie zrealizowany, zagrozi właśnie bezpieczeństwu energetycznemu i politycznemu całej Europy Środkowo-Wschodniej, od Bałtyku aż po Adriatyk. I tu potrzebne jest wspólne działanie Grupy Wyszehradzkiej jako tej, która jest w stanie wymuszać na naszych partnerach zachodnich, aby przede wszystkim ten projekt nie był realizowany, a jeśli już zostanie zrealizowany, aby gaz tak naprawdę, który będzie płynął tym rurociągiem, nie omijał naszych strategicznych interesów. Jest to oczywiście w przeciwwadze do tego, co chcą Niemcy uczynić dzisiaj w Europie, ale naszym zadaniem właśnie w Grupie Wyszehradzkiej jest to, aby tutaj bardzo mocno artykułować tę kwestię weta wobec Nord Stream 2 i tego kolejnego układu, można powiedzieć, pomiędzy Niemcami i Rosją na wzór tak naprawdę układu Ribbentrop-Mołotow, w tym, że dzisiaj robi się to nie przy użyciu czołgów, a przy użyciu broni energetycznej. I drugi cel, który powinniśmy sobie postawić jako kraj i jako Grupa Wyszehradzka, to jest otwarcie państw tych trzech oprócz Polski, przy użyciu Polski w jakimś sensie, na świat poprzez przekopanie Mierzei Wiślanej. Zresztą pierwsza część spotkania czy czczenia tej rocznicy 30 odbyła się przecież na Helu, na Mierzei. Kilka tygodni, zdaje się, temu. Jeśli my przekopiemy Mierzeję Wiślaną, wówczas uruchomimy port w Elblągu. A ja doskonale pamiętam, że 20 gdzieś lat temu Czesi byli bardzo mocno zainteresowani ideą przekopu, twierdząc, że to mógłby być ich tak zwany, w cudzysłowie, port, który będzie oknem na świat dla tych państw, które przecież nie mają dostępu do morza. A zatem my moglibyśmy wykorzystać nasz potencjał, nasze możliwości i Polska powinna się stać swego rodzaju, można powiedzieć, morskim okiem na świat dla całej Grupy Wyszehradzkiej. To wzmocniłoby jeszcze bardziej naszą pozycję i w samej grupie, i w tej części Europy.
Panie doktorze, wyzwań bardzo wiele. Odwołam się jeszcze do jednego bardzo istotnego aspektu, który stoi u fundamentów powołania Grupy Wyszehradzkiej. Pan się odwołał do świata wartości chrześcijańskiej, wspólne spojrzenie na świat w tym procesie, także akcesji krajów do Unii Europejskiej, odwoływanie się do ojców założycieli Unii Europejskiej. Dzisiaj za te wartości jako kraje Wyszehradu od Unii Europejskiej bardzo mocno obrywamy tej tak zwanej klauzuli, między innymi dotyczącej praworządności, gdzie nasze kraje nieustannie próbuje się szantażować i straszyć się odebraniem chociażby funduszy strukturalnych.
Tak, to prawda, ale to jest najlepszy argument za tym, że Grupa Wyszehradzka działa dobrze i że jest wierna wartościom, na których tak naprawdę została założona. Bo przypomnijmy, to co nas spaja, te cztery państwa, to wartości chrześcijańskie, plus kultura chrześcijańska, suwerenność narodowa, która leży u podstaw działania Grupy Wyszehradzkiej, bo cała grupa mówi wprost, że sprzeciwia się budowaniu państwa federalnego Unii Europejskiej, a jest za Europą ojczyzn. No i łączy nas historia, o której mówiłem, a także tradycje tej części Europy. Dlatego dobrze się stało, że dzisiaj Grupa Wyszehradzka odzyskuje swoją moc i impet działania, bo właśnie dzięki temu, że współpracujemy tak blisko między sobą. W Brukseli, pamiętamy, gdy Polska była pod pręgierzem bardzo mocnym, gdy groziło nam natychmiastowe postawienie nas przed odpowiedzialnością za tak zwane rzekome łamanie praworządności, to wówczas nie kto inny, a Viktor Orban bardzo jasno stanął w naszej obronie i stwierdził, że jeśli trzeba będzie, użyje weta, aby do tego nie doszło. A zatem te wspólne relacje, bliskość między naszymi państwami, a zwłaszcza bliskość polsko-węgierska, pokazuje, że wspólnie możemy bronić swoich zasad, swoich wartości i swojego spojrzenia na Europę, a przede wszystkim na kształt Unii Europejskiej. Bo my chcielibyśmy jako Grupa Wyszehradzka, aby Unia Europejska przeistoczyła się właśnie w Europę ojczyzn i powróciła do korzeni ojców założycieli, czyli do idei Europy Roberta Schumana, Alcide de Gasperiego i Konrada Adenauera. I przypomnijmy tutaj, że w myśl tej idei, czy hasłem tej idei jest cytat z Roberta Schumana, że europejska demokracja albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale. I to jest też motto działania Grupy Wyszehradzkiej w tej sferze wartości i w sferze politycznego kształtu przyszłej Unii Europejskiej. Ja mam nadzieję, proszę ojca, że nasza Grupa Wyszehradzka w przyszłości być może poszerzy swoją formułę. Być może trzeba będzie doprosić jakieś państwa, czy jako obserwatorów do Grupy Wyszehradzkiej, po to między innymi, aby wzmocnić nasz głos wewnątrz Unii Europejskiej i wzmocnić jeszcze bardziej nasz głos na arenie międzynarodowej.
Panie doktorze, dwa cele, które pan dookreślił w dniu 30-lecia prac związanych z Grupą Wyszehradzką, nie dla Nord Stream 2 i przekop Mierzei Wiślanej. Co do przekopu Mierzei Wiślanej mamy gwarancję i zapewnienia, że te prace idą terminowo, ale w dalszym ciągu mamy bardzo uzasadniony niepokój co do realizowanej inwestycji, jaką jest Nord Stream 2. Wiemy doskonale, że Niemcy bardzo przewrotnie tłumaczą się także na arenie międzynarodowej zaszłościami historycznymi, odwołując się do swojej napaści na Związek Sowiecki. No i także jeszcze nie wiemy, jak w tej całej konstelacji ekonomiczno-gospodarczej zachowa się nowy prezydent i administracja nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena.
Tak, mieliśmy do czynienia z bardzo skandaliczną wypowiedzią prezydenta Niemiec, Waltera Steinmeiera, który rzeczywiście potwierdził coś, co my przeczuwaliśmy generalnie jako Polska i Polacy, że jest jakiś nieformalny, być może tajny nawet układ pomiędzy Niemcami a Rosją, którego efektem jest parcie do budowy i zakończenia tej drugiej nitki Nord Stream 2. I tutaj powiedzmy, pomimo tego, że Parlament Europejski dwukrotnie wyraził swoją niechęć, niezadowolenie, wręcz w 2008 jeszcze roku stwierdził, że ten projekt nie powinien być realizowany. Niemcy same wyłamały się z solidaryzmu europejskiego i prowadzą bardzo niebezpieczną politykę zbliżenia z Rosją, niebezpieczną dla Europy Środkowo-Wschodniej. Powiem więcej, Niemcy w ten sposób chcą odbudować swoją mocarstwową pozycję na naszym kontynencie i cynicznie wykorzystują do tego celu właśnie Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Natomiast tego problemu, czy powrotu tego problemu nie byłoby, gdyby nie zmiana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, bo pamiętamy, że Donald Trump obłożył sankcjami wszystkie firmy, które brały udział w budowie tego projektu Nord Stream 2. Zmienił się gospodarz w Białym Domu i niestety przyspieszyły wszystkie działania do tego stopnia, że w bezczelny sposób prezydent Niemiec twierdzi, że jest to rodzaj, że budowa gazociągu jest rodzajem rekompensaty dla Rosji za poniesione straty w czasie II wojny światowej. A przypomnijmy, że te same Niemcy nie wypłaciły Polsce ani pfeniga, ani euro reparacji wojennych. A zatem widząc niebezpieczną politykę Niemiec w Unii Europejskiej, bardzo szkodliwą dla Europy Środkowo-Wschodniej, całej Europy Środkowo-Wschodniej, tym bardziej sens i istnienie Grupy Wyszehradzkiej jest potrzebne po to między innymi, żeby tej hegemonii niemieckiej i tej szkodliwej polityce przeciwstawiać się w przyszłości.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, i oczywiście będziemy oczekiwali na kolejne ważne komentarze dotyczące tego wszystkiego, co dzieje się na arenie międzynarodowej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspertem do spraw międzynarodowych, posłem do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji, uroczystości dotyczące 30-lecia współpracy Wyszehradzkiej trwają w Krakowie. Odbywa się szczyt szefów rządów państw V4.